Rozpoczynamy serwis informacyjny. Premier Ewa Kopacz we wtorek podsumowała pół roku swoich rządów. Oświadczyła, że 50% tego, co zadeklarowała w exposé, zostało zrealizowane. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziś należy podsumować 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej, a nie 6 miesięcy. Ewa Kopacz, prezentując swoje dokonania, wymieniła m.in. wspieranie rodziny przez zwiększenie nakładów na żłobki, rozwój placówek dla seniorów, przeznaczenie 3,5 miliarda złotych na waloryzację rent i emerytur. Chwaliła się także wzrostem nakładów na obronność. Prezes PiS-u na konferencji prasowej zorganizowanej jeszcze przed wystąpieniem premier powiedział, że 7 lat rządów PO to czas afer, których było więcej niż 7.
Mamy aferę stoczniową, hazardową, Amber Gold, sędzia na telefon, infoafera, afera zegarkowa, afera taśmowa, ale przypomnę choćby to, co się dzieje na Podkarpaciu, to się już tutaj nie zmieściło, to naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa. I powtarzam, można by mnożyć. I te sprawy są właściwie w żadnym wypadku nie załatwione.
Grzegorz Wiński, socjolog, podsumowując pół roku Ewy Kopacz na fotelu premiera, stwierdził, że jest to jeden z najbardziej zdeterminowanych polityków do wdrożenia pomysłów ideologicznych nowej lewicy.
Konwencja do spraw przemocy wobec kobiet, próba zalegalizowania prawnego zapłodnienia in vitro, dodajmy do tego rewolucję edukacyjną w klasach szkolnych, ta tak naprawdę powinna się nazywać rewolucją seksualną. Jeżeli jeszcze wspomnimy o profilaktyce tak zwanej prozdrowotnej, promowanej przez rząd pani Ewy Kopacz, a która to skierowana jest do kobiet w Polsce, a tak naprawdę ma charakter proaborcyjny, pani premier Ewa Kopacz wraz z politykami Platformy Obywatelskiej i koalicjantami realizuje zamierzenia ideologiczne nowej lewicy.
Autorzy portalu kopaczometr.pl, który na bieżąco sprawdza działania premier, podkreślają, że rząd zrealizował do tej pory jedynie 1/3 obietnic. Ewa Kopacz jest premierem od 22 września ubiegłego roku. Najwyższa Izba Kontroli ujawnia szereg nieprawidłowości w działaniach Krajowego Biura Wyborczego i zapowiada zgłoszenie ich do prokuratury i ABW. NIK ustaliła m.in., że przetarg na program informatyczny obsługujący ostatnie wybory samorządowe był nierzetelny i stwarzał ryzyko korupcji, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.
Doszło do naruszeń prawa. Komisja przetargowa rozstrzygała w oparciu o oceny dokonywane przez pracowników KBW, którzy formułowali swoje uwagi, nie dysponując precyzyjnymi i obiektywnymi kryteriami oceny ofert. Takie postępowanie, naszym zdaniem, stwarzało ryzyko wystąpienia korupcji. Istotnym błędem było również to, że KBW przeprowadziło odbiór i zapłaciło za zamówione oprogramowanie bez żadnego sprawdzenia dostarczonego produktu. Wykonawcy zapłacono ponad 300 tysięcy złotych za oprogramowanie niezgodne z zamówieniem.
PKW zgodziła się z zastrzeżeniami zawartymi w raporcie NIK-u. Do podobnych wniosków komisja doszła po ubiegłorocznym audycie. NIK rekomenduje także przeprowadzenie majowych wyborów prezydenckich bez wsparcia informatycznego. Izba oceniła, że stan infrastruktury jest niewystarczający. To oznacza, jak mówi poseł Beata Kempa, że wyborów będzie musiało pilnować jeszcze więcej osób.
Do wyborów prezydenckich niestety trzeba będzie przygotować armię ludzi, która będzie po prostu tych wyborów pilnować, bo zanosi się na to, właściwie staje się faktem, że będzie liczenie ręczne jak za króla ćwieczka. No, pogratulować, duży, blisko 40-milionowy kraj w środku Europy nie potrafi wprowadzić porządnego systemu informatycznego, który by, może powiedzieć, w kilka godzin policzył głosy z całej Polski.
Niewykluczone, że wyniki pierwszej tury wyborów poznamy nawet w czwartek. Jeżeli będzie konieczna druga tura, to kampania wyborcza potrwa zaledwie kilka dni. Społeczeństwo polskie 5 lat po katastrofie smoleńskiej to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się we wtorek na auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polityki i mediów. Jednym z pierwszych prelegentów był ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Powiedział on, że ważne jest, abyśmy formułowali pytania odnośnie katastrofy smoleńskiej.
Od jakości naszych pytań, od ich postawienia jednak będzie wiele zależało, bo będą musiały jakieś odpowiedzi padać, będą musiały gdzieś się pojawić, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby pytanie pozostało bez odpowiedzi. Chociaż widzimy, jak są próby takie zakrycia pewnych spraw, jak gdyby w jakiś sposób utajnienia, żeby one nie mogły do nas przemawiać z całą swoją mocą.
Z kolei poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy smoleńskiej, mówił o zaniechaniach polskich władz w związku z katastrofą. Natomiast Ewa Błasik, wdowa po świętej pamięci generale Andrzeju Błasiku, zwróciła uwagę na oszczercze kłamstwa, jakie padały wobec jej męża.
Na oczach całego świata stworzono widowisko, do którego scenariusz napisali Rosjanie. Kiedy w świetle kamer hańbiono mundur polskiego oficera, władze Rzeczypospolitej, rząd pana premiera Donalda Tuska, zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent Bronisław Komorowski, biernie się temu przyglądali. Nie przyszli mi z pomocą, ale również nie zwrócili się o pomoc do naszych sojuszników w NATO. Dopiero żmudne badania, kolejne ekspertyzy i dowody, opinie fachowców, praca zespołu parlamentarnego, wysiłki mojego adwokata, pomoc przyjaciół obnażyły rosyjskie kłamstwa.
Andrzej Melak mówił o problemach, z jakimi zmagają się rodziny ofiar tragedii smoleńskiej, by upamiętnić swoich bliskich.
Prezydent Komorowski usunął z najbliższego otoczenia pałacu krzyż postawiony przez harcerzy. Przed jego siedziby znikały palące się znicze, świeże kwiaty. Na każdym kroku byli szykanowani, prześladowani i wyszydzani ci, którzy dążyli do prawdy o Smoleńsku. Warszawa, stolica Polski, miasto, z którego pochodził prezydent Rzeczypospolitej, do dnia dzisiejszego nie wystawiła ani nie wskazała miejsca na pomoc.
Konferencję zorganizował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a jeden z paneli transmitowała Telewizja Trwam. Prokuratura Generalna nie podziela zastrzeżeń Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie klauzuli sumienia lekarzy. W opinii dla Trybunału prokuratura uznała, że ograniczenia klauzuli zawarte w ustawie o zawodzie lekarza są zgodne z konstytucją. Naczelna Rada Lekarska zaskarżyła m.in. przepis, który przy skorzystaniu z klauzuli sumienia i odmowie tzw. aborcji nakłada na lekarza obowiązek wskazania kobiecie innego lekarza, który tej aborcji dokona. To według Rady czyni prawo wolności sumienia iluzorycznym. Prokuratura Generalna stwierdziła jednak, że klauzula sumienia jest rozwiązaniem kompromisowym, dzięki któremu zarówno lekarze, jak i pacjenci mogą postępować zgodnie ze swoim sumieniem, zaś ceną tego kompromisu jest znoszenie pewnych utrudnień czy niedogodności przez obie strony. Konstytucjonalista, poseł profesor Krystyna Pawłowicz mówi, że stanowisko prokuratury jest niezrozumiałe. Podkreśla, że nie można mówić o kompromisie w przypadku sumienia.
Tutaj nie ma żadnego kompromisu, po prostu decyduje osoba, która uważa, że podjęcie takiej, a nie innej decyzji narusza jego sumienie. Jeśli on uważa, że się nie zabija, nie kradnie i tak dalej, to nie ma tu żadnego kompromisu. Nie może zmuszony być do częściowego zabicia, do pokazania, że ktoś inny zabije, do zgody, widzi, że ktoś kradnie, zgodzę się, że ktoś kradnie. Całkowicie chybiona interpretacja Prokuratury Generalnej. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie może być żadnego kompromisu, ponieważ właśnie klauzula sumienia dotyczy bezwarunkowego trwania przy swych zasadach etycznych. Ten kierunek myślenia pokazany przez Prokuraturę Generalną niestety pokazuje, jaka może być postawa Trybunału Konstytucyjnego. Niestety.
W lutym opinię w sprawie skargi lekarzy przekazał do Trybunału Konstytucyjnego Sejm. On również uznał przepisy za konstytucyjne. Zawód lekarza wiąże się między innymi z ryzykiem konieczności działania wbrew sumieniu, czytamy w stanowisku podpisanym przez marszałka Radosława Sikorskiego. Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. Na zamkniętym posiedzeniu nadzwyczajnej podkomisji będzie rozpatrywana sprawa najbardziej kontrowersyjnego skoku Wołomin. Szef podkomisji do spraw skok Marcin Święcicki z PO poinformował we wtorek na posiedzeniu, że z taką prośbą wystąpił do niego zarządca komisaryczny skok Wołomin. W ten sposób poseł PO odpowiedział na pytanie posła Andrzeja Romanka, który pytał o powody usunięcia z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia punktu dotyczącego skoku Wołomin. Podkreślił, że jest to sprawa niezwykle ważna, bo dotyczy nieprawidłowości, które kosztowały Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2 200 000 000 zł.
My mówimy o skokach w ogóle, a powinniśmy mówić o tych określonych skokach, które spowodowały takie, a nie inne konsekwencje. I w tym kluczowym elementem tej debaty jest właśnie skok Wołomin, a pan tej debaty unika. Być może ona z punktu widzenia politycznego dla pana formacji, jest niestety trudna, niekorzystna, bo powoduje pytania trudne dla pana formacji, ale też pytania trudne dla pana prezydenta w toczącej się teraz kampanii wyborczej. Nie chciałbym, panie przewodniczący, aby to, co się stało, było elementem jakiejś zakrojonej na szeroką skalę działalności, wpisującej się w kwestie dotyczące skoków, w kwestie kampanii wyborczej, a tak niestety z tego by wynikało.
Poseł Maria Zuba z PiS-u podkreśliła, że podkomisja nie powinna wybierać, która działalność skoku będzie referowana publicznie, a która niejawnie, bo to tworzy w społeczeństwie wiele emocji i stawia pytania o tego powody.
Jeżeli przyjęliśmy zasadę, że wszyscy komisarze informują nas na jawnym posiedzeniu, a tak już mieliśmy na poprzednim posiedzeniu. Dziś kolejny komisarz będzie nas informował o działalnościach w skoku świętego Jana Skent. W związku z tym uważam, że powinniśmy zasady utrzymać. Po drugie, mając na względzie, że właśnie skok Wołomin jako drugi w systemie, jeżeli chodzi o wielkość tego skoku, jest skokiem dotkniętym tyloma naruszeniami, że musimy prowadzić to pod zamkniętymi drzwiami, to uważam, że tym bardziej powinno społeczeństwo się dowiedzieć, co się tam dzieje.
Sejmowa podkomisja do spraw SKOK działa od połowy tego miesiąca. W ubiegły wtorek spotkała się na pierwszym posiedzeniu. Powołano ją w związku z listem szefa KNF-u w sprawie Grzegorza Biereckiego, który ze SKOK-ów miał przekazać pieniądze do spółki, której dziś jest właścicielem i prezesem. Dotychczasowy prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego ksiądz kardynał Zenon Grocholewski odchodzi na emeryturę, poinformował Watykan. Papież mianował nowym prefektem kardynała Giuseppe Versaldiego, dotąd przewodniczącego prefektury spraw ekonomicznych. Ksiądz kardynał Grocholewski osiągnął wiek emerytalny, 75 lat, w październiku ubiegłego roku. Kongregacją Wychowania Katolickiego, której podlegają wszystkie szkoły i uczelnie katolickie na świecie, polski kardynał kierował od 1999 roku. Mianował go święty Jan Paweł II. Katechetka ze Stanów Zjednoczonych została usunięta ze szkoły za wpisy w internecie, w których krytykowała tak zwane małżeństwa homoseksualne. Sprawa, którą opisuje nasz dziennik, jest tym bardziej bulwersująca, że szkoła katolicka odcięła się od wypowiedzi katechetki i wysłała ją na natychmiastowy urlop. Nakazano jej również usunąć konto na profilu społecznościowym. Przeciwko rugowaniu katechetki protestują katolicy z całych Stanów Zjednoczonych. Nauczycielka krytycznie odniosła się do tak zwanego homoseksualnego stylu życia i jego wyboru. Napisała: najpierw argumentują, że tacy się urodzili i nie mieli wyboru, a potem twierdzą, że każdy ma prawo wybrać homoseksualny styl życia. Za tę wypowiedź została ostro zaatakowana przez homoseksualistów i promotorów gender. Ksiądz profesor Dariusz Oko powiedział, że nauczycielka wykazała fundamentalną sprzeczność, jaka zachodzi w homo i gender ideologii.
Z jednej strony oni twierdzą, że wszystko w seksualności jest uwarunkowane kulturowo, że możemy dlatego to zmieniać, jak chcemy, a z drugiej strony usiłują wykazać, że homoseksualizm jest określony biologicznie, niezmienny. No to sami sobie zaprzeczają, to jest absurd, prawda? I ona słusznie na to zwróciła uwagę, no bo takich sprzeczności można w gender i homoideologii wykryć więcej, bo no to jest wielka manipulacja, wielkie kłamstwo. Więc ona napisała coś, co jest oczywistą prawdą i za to jest prześladowana, no ale to jest typowe dla ideologii. One nie głoszą prawdy, tylko interes pewnej grupy i prześladują zamówienie prawdy. Tutaj no, widzimy konsekwencje homoterror. Ludzi prześladuje się zamówienie prawdy. No, zresztą znamy takie przypadki, że za powiedzenie czegoś typycznego o gejach człowiek jest prześladowany, traci pracę.
Nauczycielka opowiedziała się także za małżeństwem jako związkiem mężczyzny i kobiety. Wpisy z internetu zaczęli rozpowszechniać jej uczniowie i sprawa nabrała rozgłosu. Katechetka cieszy się dobrą opinią wśród większości uczniów, którzy solidaryzują się z nią. Cała sprawa wpisuje się w debatę na temat legalizacji tzw. homozwiązków. W Zespole Szkół w Sokółce we wtorek odbyły się warsztaty edukacyjne Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Zrozumieć Media. Spotkania z młodzieżą prowadzą pracownicy telewizji Trwam oraz Radia Maryja. W trakcie warsztatów młodzi zapoznają się z tematyką dotyczącą m.in. zagrożeń wynikających z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Młodzież może z bliska zobaczyć, jak funkcjonują media oraz nauczyć się obsługi sprzętu.
Mi bardzo się spodobała właśnie forma wykładów, zastosowanie sprzętu właśnie multimedialnych, pokazanie jak to się działa w praktyce, a nie sama teoria, po prostu suche slajdy i same definicje, a tu w praktyce jak to wygląda i też branie z publiczności właśnie, to też bardzo jest, bardzo fajna forma.
Kiedyś też bawiłem się, znaczy bardziej w fotografię niż w film, ale też wiem co nieco o kadrowaniu, o tym wszystkim i taka wiedza mi się naprawdę bardzo mi się przyda. Choćby dla zainteresowań.
Warsztaty adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zajęcia organizowane są cyklicznie w różnych miejscach Polski i cieszą się dużym zainteresowaniem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.